Cześć, witam wszystkich. Mamy godzinę 10.03, dzień 24 stycznia, o ile się nie mylę. Co ciekawego się nie dzieje? Nic ciekawego się nie dzieje. Mamy kryzys, Obama został wybrany na prezydenta, zaprzysiągł się i to chyba tyle. Dzisiaj u nas w studiu jest...
Bartek Biedrzycki, znany lepiej jako Godaj. Z czego znany, czy skąd jestem?
Z czego znany, skąd jesteś?
Jestem z Konstancina, to taki jakiś jedyny mój lokalny patriotyzm, jaki mnie dopada i zawsze się tym chwalę. W ogóle nie jestem z Warszawy, wbrew temu, co większość ludzi myśli. Prowadzę PCWK, czyli Polskie Centrum Webkomiksu, bazę katalogującą komiksy internetowe polskie i zagraniczne. Oprócz tego na co dzień prowadzę swojego bloga Gniazdo Światów wespół z kolegą. Prowadzimy także razem podcast o Batmanie, to taka troszeczkę specjalistyczna nisza w niszy, no i parę jakichś innych różnych takich komiksowych rzeczy, mniej lub bardziej wyskokowych jak na nasz rynek.
A tak bardziej o sobie prywatnie?
Nie wiem, czy to są rzeczy interesujące. Prywatnie jestem szefem działu IT w firmie, która produkuje rzeczy do telewizji. Więc jest to robota, no z jednej strony wydawałoby się ciekawa, a z drugiej strony tak naprawdę nudna, bo siedzę, zarządzam sprzętem i ja jestem tym magikiem, który w środku lasu przywozi wiaderko z internetem i sprawia, że dookoła jest internet.
No to musisz mieć dużo znajomych Żydów i masonów i takich innych.
Żydów może niedużo, bo jedyny jakiego znałem, taki prawdziwy Żyd siedzi teraz w Nowym Jorku, natomiast masonów generalnie i wszelkiej maści różnych dewiantów jak najbardziej. Bo to podobno jest tak, że ludzie o podobnej konduicie się przyciągają.
Czyli poza tym... masz jakieś takie... Przyszli do ciebie już panowie i powiedzieli, że możesz do nich należeć?
Tak jeszcze nie. Tak czekam. Raz kiedyś prawie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powiedziała mi, że mógłbym do nich należeć, ale muszę skończyć studia. A to było w czasach, kiedy jeszcze miałem przerwę przed między kolejnymi moimi różnymi występami tutaj na uniwersytecie, na koledżu angielskim. Co poza tym, no nie wiem, no mam żonę i od mniej więcej niecałego półtora roku mam także córkę.
Nie, takie sprawy prywatne nie będziemy się pytać, bo to może wstydliwe czy coś takiego. Dobra, czym jest PCWK? Bo to jest takie podstawowe pytanie na dziś. O tym mówimy.
Może tak, ja zacznę od tego, czym ono miało być pierwotnie. Od wielu lat istnieje taka baza zachodnia, nazywa się Online Comics i był taki moment, kiedy ja czytałem dużo więcej komiksów w sieci, ponieważ miałem wtedy trochę więcej czasu, pracowałem jeszcze w innym miejscu i moja rodzina była trochę mniejsza, więc mogłem sobie na to pozwolić. W pewnym momencie zorientowałem się, że moje zakładki tak potwornie spuchły, że dobrze by było jakoś to wszystko uszeregować, pokatalogować i wpadłem na pomysł zrobienia polskiej bazy tego typu. Najpierw próbowałem od człowieka, który prowadził online komiks, wyciągnąć tam ten skrypt, natomiast on stwierdził, że to jest skrypt autorski i z tego nic nie będzie, więc namówiłem kolegę z ówczesnej pracy, który był programistycznym geniuszem, żeby napisał mi taką bazę. I taki był pierwotny pomysł, że PCWK ma być taką bazą, jakimś takiego rodzaju katalogiem, w którym można sobie po zadanych kryteriach przeglądać, wyszukiwać te komiksy. Tam są komiksy polskie, tam są komiksy zagraniczne.
Bardzo różne.
Zresztą bardzo.
Zaczepimy się o to zaraz, co tam dokładnie jest. Zarazem taki język, bo to językowe głównie. Jakiś koreański czy coś takiego?
Koreańskiego, o ile dobrze sobie przypominam, nie mamy, ale na przykład mamy skatalogowane komiksy w Tagalogu.
Nie wiem, co to jest, ale wiecie, kto...
To jest język z Pacyfiku. Tamtejszy, między innymi bodajże na Jawie jest używany. Językowo to jest ciekawy twór, ponieważ jest to jeden z nielicznych języków wdechowych, które istnieją na świecie i czytanie tego jest koszmarem, natomiast próba mówienia w takim języku, myśmy, pamiętam, przerabiali to kiedyś na zajęciach na koledżu, to jest bardzo bolesne doświadczenie. Natomiast, tak jak mówiłem, staramy się, żeby ta baza była w miarę wszechstronna. To, że ja akurat w Tagalogu nie mówię, to, że ja nie mówię nawet po francusku, to nic nie znaczy. Natomiast potencjalny odbiorca prawdopodobnie w tych językach jest w stanie komiksy czytać, więc uznaliśmy, że warto też coś takiego przybliżać. Mamy komiksy czeskie, skatalogowane. Najwięcej jest oczywiście w języku angielskim, jest sporo niemieckich. są węgierskie. Bardzo często jest tak, że niektóre komiksy mają kilka wersji językowych, więc katalogujemy je wszystkie.
Właśnie tak patrzę, jak macie... Macie tak ułożone gatunki praktycznie wszystkie tu widzę. Inaczej, czy to jest tak, że na przykład gatunek łączy się ze stylem, że ten sam komiks, który znajdziemy w gatunku, jest w stylu?
Tak, wygląda to tak, że zasadniczo komiks jest opisywany przy pomocy najczęściej 5 kryteriów, czyli to są 2 kryteria dotyczące gatunku, bo to może być na przykład horror i to może być science fiction. Opisywane są 2 kryteria dotyczące stylu. Najczęściej jest to kolorystyka, czyli czarno-biały, monochromatyczny albo w pełnym kolorze. I styl, no bo wiadomo, że to może być cartoon, to może być komiks w manierze realistycznej. Jest tego tam kilka różnych rodzajów, łącznie z tym, że są komiksy minimalistyczne typu XKCD albo no, jakieś
typu
takie...
Typu Baz Groły, które tu właśnie widzę.
Baz Groły...
7 komiksów.
Baz Groły też są.
Sam się tam zakwalifikowałeś?
Nie, megalomania nie pozwoliła mi się kwalifikować czymś takim. I ostatnim kryterium jest język. Zwykle jest to jeden wpis. Natomiast tak jak mówię, niektóre komiksy mają kilka wersji językowych, wtedy w tej pozycji jest więcej. I można dowolnie w zasadzie według wszystkich tych kryteriów komiksy przeszukiwać. Można też je oczywiście przejrzeć alfabetycznie. Lista jest dosyć długa, bo jest ich w tym momencie ponad 600.
Właśnie miałem zamiar, ale wysiadłem.
Jest taki sposób przeglądania, gdzie widać tylko prewki do komiksów. Wyświetla tak. Się ich też po kilkadziesiąt na stronę. To też jest czasochłonne. Prawdę mówiąc, ja już osobiście straciłem rachubę tego, co jest w bazie i sam nie znam wszystkich tych pozycji. Kiedyś, jak zaczynaliśmy jeszcze powiedzmy 2 lata temu, to w większości były rzeczy, które sam czytałem. Teraz, no to tak jak mówiłem, nie do końca jest czas na to wszystko. Tak naprawdę teraz to ja czytam 2 serie amerykańskie i 2 serie polskie i to w zasadzie jest wszystko.
Przyznasz się, które, czy nie chcesz faworyzować kolegów?
Nie, no oczywiście, że się przyznam, tym bardziej, że to są dobre rzeczy. Z zachodnich czytam Questionable Content, Jaxa. To jest tak, ja pamiętam, że kiedy zaczynałem, to była taka seria bardzo siedząca w klimatach muzyki indie, taka alternatywna, połowa żartów była kompletnie niezrozumiała, jeżeli ktoś w tym nie siedział. Teraz to poszło bardziej w obyczajówkę, powiedzmy, natomiast jest tam sporo takiego fajnego humoru i bardzo mi to odpowiada. A druga rzecz to jest Gunner Creek Court. Chciałbym troszkę uniknąć może porównania do Harry'ego Pottera, ale to jest takie najbardziej nasuwające się od razu, ponieważ jest to historia dziewczyny, która obdarzona jest może nie tyle rodzaju jakimiś niezwykłymi zdolnościami czy mocą, ale ma jakieś umiejętności i studiuje właśnie w dosyć specyficznej szkole. Jest tam troszkę magii, to nie jest szkoła magii tak jak Hogwarts, ale dzieją się tam różne dziwne rzeczy. I to są komiksy, które pojawiają się Questionable Content 5 razy w tygodniu, więc ja zwykle zaczynam dzień w momencie, kiedy w pracy zdążę ogarnąć się z bieżączką i siadam wreszcie do pierwszej kawy, a Gunner Creek Court leci 3 razy w tygodniu. Natomiast z rzeczy polskich, no to nowa produkcja chłopaków od Back City, czyli Hell Hotel, dlatego że to jest dobra humorystyczna seria i...
Czyli zaczynamy dzień od tego samego.
Jeżeli mogę oczywiście, bo czasem są takie dni, że niestety jak się idzie do pracy, to trzeba pracować i nie ma czasu nawet na te 15-minutowe przerwy, żeby poczytać, no bo generalnie rzecz biorąc, cóż, jak się jest członkiem korporacji, to tak to wygląda. No,
Znalazłem teraz jeszcze Esperanto. Też czytasz?
To jest tak, te komiksy Esperanto ja znalazłem zupełnie przypadkiem. Nie czytam, ponieważ nie umiem. Kiedyś jest taka strona Learnu. Ja przerobiłem taki podstawowy kurs Esperanto, takie absolutne podstawy, które oni tam mają. I nawet był taki moment, kiedy wierzyłem, że się tego języka nauczę, ale potem niestety zabrakło czasu, żeby to dalej ciągnąć. Nie wiem, może kiedyś jak będę już stary i pomarszczony i będę miał więcej czasu, to zamiast chodzić na ryby, to się z niego dokształcę. Nie do końca wiem, po co mi taka wiedza, ale zawsze to fajnie znać jakiś nowy język. Mm-hmm.
A to jest z bazą tak, że wy zbieracie, czy piszecie do kogoś, czy on chce się znaleźć w tej bazie, czy po prostu go wciągacie bez pytania, albo oni sami się zgłaszają?
To jest na 2 sposoby. Trzon bazy myśmy składali z naszych własnych zakładek, wprowadzając sami komiksy, które znaliśmy. I do tej pory jest tak, że na przykład ja co jakiś czas przeglądam sobie polską top listę komiksową, która jest koszmarnym śmietnikiem, ale jest. Zawsze jakieś nowe rzeczy można tam wychwycić. I większość z tego, co przyciąga uwagę, to rzeczywiście się nadaje. Oprócz tego jest system zgłaszania. Jest taka kolejka, którą ja mniej więcej raz w miesiącu opróżniam, przeglądam. Ludzie z zewnątrz po prostu mogą zgłosić komiks, dodać jego opis, mogą go gdzieś tam, powiedzmy, poklasyfikować. I potem jeden z redaktorów albo ja weryfikujemy to i dodajemy ich do bazy, więc... No to jest różnie. Większość autorów zgłaszamy sami, ponieważ na przykład o ile w Polsce ta baza jest jakaś taka tam w miarę rozpoznawalna, to na Zachodzie mało kto o niej wie. Chociaż no, bywały różne śmieszne przypadki, kiedy dostawałem na przykład prośbę od zachodniego autora, żeby przetłumaczyć, co w tej bazie jest napisane, bo on coś takiego znalazł i on nie bardzo wie, o co chodzi.
Znalazł siebie i o co chodzi.
Tak, jakiś taki egzotyczny język, tutaj on nie bardzo wie, co się dzieje.
W Wikipedii wpisuje Polska, tam niedźwiedzie i inne.
Tak właśnie.
Dobra, a jak miał... Bo na stronie o nas, na PCWK, jest, że wyglądał to trochę inaczej, a teraz wygląda jeszcze zupełnie inaczej. Jak to miało być, jak jest, a jak będzie?
Jak będzie, to nie wiem.
To jest...
Jak będzie, to nie wiem, bo to nie do końca zależy ode mnie, ja mogę mieć plany. Pierwotny pomysł był taki, żeby to była tylko baza. I na etapie, zanim ta baza jeszcze tak na dobre powstała, zanim w ogóle został napisany skrypt, myśmy to dyskutowali w takim temacie na moim forum, które wtedy było przy CMD prowadzone. Zgłosił się do mnie Konrad Hildebrandt, który wtedy z Przemkiem Pawełkiem oni robili taki komiks K. Nie wiem, czy ktoś go jeszcze pamięta, prawdopodobnie tacy ludzie, którzy troszkę dłużej siedzą w branży, tak, bo on został zakończony parę lat temu i teraz można tylko archiwum poczytać, tak zwane frytki.
Nie zawsze można archiwum poczytać, bo się nie ściąga.
No to dobrze, że mówisz, to będę musiał do tego zajrzeć wieczorem, bo chyba wiem, na czym polega problem. I on zaproponował, żeby oprócz bazy, baza oczywiście jak najbardziej jest dobrym pomysłem, żeby zrobić coś w rodzaju portalu, który publikowałby jakieś newsy, wywiady z twórcami, tego typu rzeczy. I faktycznie przez prawie pierwszy rok to wszystko jakoś tam grało. Było kilku ludzi, którzy zajmowali się czymś takim, było kilku ludzi, którzy zajmowali się robieniem tych wywiadów, zresztą tych wywiadów nawet kilka powstało, wiszą, są dostępne. Próbowaliśmy bawić się w publicystykę, która nie do końca była szczęśliwa i nie do końca była udana. I potem jakoś na tym etapie Konrad stwierdził, że w zasadzie... to on chyba jednak dalej nie chce, bo ma jakieś inne pomysły, trochę chciałby tą działalność rozszerzyć. Zresztą Konrad teraz jest szefem Motywu Drogi. To jest... Jeżeli powiem, że blog, to prawdopodobnie dzisiaj wieczorem dostanę hate maila od Łukasza, który nie cierpi, kiedy ja tak o nich mówię. To jest magazyn internetowy poświęcony głównie komiksowi, ale nie tylko, bo piszą też o filmach, piszą o książkach, piszą troszeczkę o różnych wydarzeniach kulturalnych. Taki bardzo dobrze prowadzony i dość ciekawe miejsce, gdzie można troszeczkę zorientować się, co się dzieje. No i generalnie rzecz biorąc, można sobie potrolować troszeczkę z towarzystwem z komiksowej braci, bo w komentarzach na motywie różne dziwne rzeczy się zawsze odbywają, różne dyskusje.
Nie przeglądam. Sprawdzam właśnie, czy jesteście na Wikipedii. Na Wikipedii wpisuję PCWK, jest PC World Computer. Tak samo jest w Google'ach, kiedy wrzuca się PCWK, jesteście dopiero czwarci.
No tak, bo podkradliśmy ten skrót troszeczkę. Ja wymyśliłem tą nazwę i nie sprawdziłem, czy ona jest unikatowa. Na Wikipedii nie jesteśmy, ponieważ to jest tak, nie ma wpisu na Wikipedii poświęconego samemu PCWK, ponieważ to nie jest zjawisko ENCY, jak się mówi na Wiki. Druga sprawa wygląda tak, że Wikipedia jest instytucją dosyć specyficzną. Ja sam jestem wikipedystą i bardzo sobie ją chwalę i samą ideę i całą resztę, natomiast cały czas, mimo tego, że siedzę tam od paru lat i generalnie mam już, przynajmniej w tych tematach, które edytuję, na których się znam, wyrobioną jakąś tam opinię, to jest tak, że o wszystkim decyduje administrator, moderator, steward i nie ma znaczenia, czy on się zna na tym, czy on się na tym nie zna. albo coś jest dla niego ency, albo nie jest. I na przykład wpis o komiksach, w ogóle wpis o komiksach internetowych na Wiki, tam się toczyły jakieś takie koszmarne przepychanki słowne, jakieś takie wręcz wojny dyskusyjne, ponieważ towarzystwo takie zatwardziałe, wikipedyczne twierdziło, że to nie jest wiedza encyklopedyczna i wcale nie chcemy tutaj żadnych komiksów, a już na pewno nie chcemy, żeby ludzie, którzy na tym się znają, żeby w ogóle o tym pisali, bo oni się nie znają na tym, jak się wiki prowadzi.
Na Wikipedii różne dziwne rzeczy można znaleźć, więc...
To się uspokoiło oczywiście, no bo ja na przykład też na wiki teraz edytuję głównie tematy związane z Batmanem, bawię się teraz troszeczkę w uzupełnianie tego, tam są koszmarne braki i bawię się w poprawianie literówek i tego typu rzeczy. Dlatego na wiki nas nie ma, ale jakoś tak, nie wiem, no nie płaczemy. Jesteśmy wymienieni w informacji o komiksie internetowym i wystarczy. Tym bardziej, że trudno tak naprawdę jest gdzieś taką bazę reklamować. Jeżeli ktoś czyta komiksy internetowe, to wie, że taka baza jest, odwiedza ją. Druga sprawa, no jak to teraz wygląda? W momencie, kiedy Konrad zniknął, to tak naprawdę zaczęła się wykruszać ekipa, bo zaczęło ludziom brakować takiego pierwszego zapału i po mniej więcej roku zaczęła się troszeczkę stagnacja. I w chwili obecnej wróciliśmy do tego pierwotnego pomysłu, czyli jest to tak na dobrą sprawę tylko baza. Oprócz tej bazy są gdzieś tam jakieś takie w śladowych ilościach aktualności, ale one się pojawiają sporadycznie. My tego nie traktujemy jako serwisu informacyjnego, tylko raczej jako takie ciekawostki. Plus jest tam forum, które ma dosyć specyficzną opinię, dlatego że tak naprawdę na tym forum pojawia się teraz regularnie 10 osób. To jest taka prywatna piaskownica.
No właśnie widzę, tak przeglądam, mało wątków, postów mało. No w sumie komiksy sieciowe w Polsce i na świecie ma najwięcej postów, nawet prawie 7 tysięcy, a tak to... Przeciętnie, bardzo przeciętnie.
To jest tak, na to forum na przykład rzadko zaglądają młodzi autorzy, dlatego że towarzystwo, które tam siedzi, jest dosyć obcesowe. Kiedy przychodzi ktoś i przynosi Stickmana kolorowanego na fioletowo i na zielono w pęcie, to nie jest takie miejsce, gdzie usłyszy tak na przykład jak na forum BK, no stary, no super, przypomina XKCD, nie jest tak dobre scenariuszowo i w sumie graficznie też nie, no ale próbuj. Tylko usłyszy gościu, weź to gówno i wypad.
Jak to Coco chyba było, którymś ze swoich komiksów rzucił, że właśnie było coś takiego, że Coco, sprawdź mój komiks. I gość daje mu kartkę na papierze w kratkę. I tam była scena, gdzie go Coco zabija.
Tak, zabija go z łuku. Tak. Zabija go z łuku, to był taki dowcip graficzny, który potem się powtarzał między innymi w serii o Dominiku, przy której spora część tego środowiska, które się poznało przy PCWK, pracowała. Tak, Coco nie cierpi komiksów rysowanych na kartkach w kratkę i tak naprawdę jedyne, co można w tej sytuacji zrobić, to wyciągnąć mu odcinek, o ile się nie mylę, to był odcinek Coco Artu, tego pierwszego o pomarańczowym nietoperzu. Ten albo następny był rysowany na kartce w kratkę, ale to są takie bardzo zamierzchłe dzieje sprzed wielu lat.
Było coś takiego, było.
Od tamtej pory trzeba przyznać, że on zrobił ogromny postęp, jeśli chodzi o styl i faktycznie się wyrobił. No i ma prawo rzeczywiście, wiedząc jakie błędy sam popełniał, piętnować się.
No, może zróbmy małą muzyczną przerwę. To będzie Skape Wild Spain, a za chwilę wrócimy może tak o komiksie ogólniej, nie tylko internetowym.
Nie widzę przeszkód.
To przejdźmy do tego nieszczęsnego net kolektywu, o którym właśnie gadaliśmy, bo walnęło się, nie da się nic przeczytać.
To jest wypadek przy pracy, tak to powiem. Ja jestem w trakcie teraz rozstawania się z poprzednim providerem, z którego korzystałem. I o ile na początku współpraca z firmą Superhost układała się bardzo dobrze, to z biegiem czasu no mam wrażenie, że jakość ich usług spadła bardzo drastycznie, więc postanowiłem się z nimi w lutym pożegnać, kończy mi się umowa. I NetCollective padł niestety ofiarą problemów technicznych przy przenoszeniu się ze starego providera do nowego. To jest robota tak naprawdę na 2 godziny, ponieważ ja muszę jeszcze raz wgrać bazę, tylko że po prostu, no bądźmy szczerzy, no troszeczkę nie mam kiedy, a kiedy wracam wieczorem do domu, to mam trochę ciekawszych rzeczy do roboty i to tak od tygodnia leży, ciągnie się za mną i prawdopodobnie dopiero w przyszłym tygodniu się zbiorę, bo w ten weekend i tak nie mam za dużo czasu na takie rzeczy. Także ta strona będzie, z tym, że tak czy siak prawdopodobnie strona Net Kolektywu ulegnie jakiemuś takiemu bardzo mocnemu przeprojektowaniu. Prawdopodobnie zrezygnujemy z formuły blogowej, a raczej postawimy na taką formułę, z jakiej korzystają kolektywy komiksowe w zachodnim internecie angielskojęzycznym, gdzie będzie po prostu listing autorów, listing komiksów, które ci autorzy robią, i może od czasu do czasu jakieś takie informacje troszeczkę o nowych startach, o jakichś nowych wydarzeniach. Natomiast taka formuła blogowa, jaka tam była, ona się nie sprawdziła, ponieważ jak zwykle zawiodła siła robocza, nie miał do końca kto tego prowadzić. Ja się nie podejmuję, mnie się po prostu nie chce, ja prowadzę 2 swoje strony duże, 3 w zasadzie, plus jeszcze pracuję na lokalnym konstancińskim portalu, więc nie mogę się zajmować wszystkim. Na DeviantArcie to akurat to nie jest czasochłonne, bo ostatnio wrzucam tam tylko zdjęcia.
Widziałem.
I tak jak powiedzmy Janek Mazur przejął prowadzenie strony Dolnej Półki, on zajmuje się tam newsami, mnie to bardzo odpowiada, ewentualnie czasem konsultujemy pewne rzeczy. Tak samo myślę, że ktoś przejmie ode mnie prowadzenie Net Kolektywu. Różni ludzie wieszczą śmierć tego tworu. Ja bym nie powiedział, że to jest śmierć. My po prostu nie funkcjonujemy może na takiej zasadzie jak grupa Tworzywo, czy na takiej zasadzie jak, powiedzmy, kiedyś postrzegana była Product Crew. To jest takie jakieś tam luźny związek znajomych, którzy robią komiksy i każdy z nas swoje rzeczy cały czas robi, więc no, tak obwieszczanie śmierci Net Kolektywu to jest troszeczkę jeszcze na wyrost. Także ta strona, ja przepraszam bardzo, że jej w tym momencie nie ma, czy też jest tam nieczytelna, natomiast ona wróci, ale tak jak mówię, to jest kwestia powiedzmy jeszcze tygodnia, dwóch, żeby do tego wszystkiego doszło. Tym bardziej, że w najbliższym czasie zaczynamy znowu ruch z magazynem Kolektyw, więc ja też będę musiał jakąś część swojego czasu wykroić, żeby wziąć się za składanie materiałów, które teraz kończą powoli spływać, i żeby zacząć jakoś pracować z redakcją nad nadaniem kształtu temu magazynowi. Więc wiadomo, no w tym momencie strona internetowa ma jakieś takie dużo mniejsze znaczenie dla nas.
To czy w takim wypadku Net Kolektyw jest takim zbiorem jakby części twórców internetowych, komiksów internetowych? Czy to jest taka zbiórka was, co po niektórych?
Powiedzmy, że to jest taka ekipa ludzi, którzy się poznali i pomyśleli sobie, że w kupie raźniej. Tak naprawdę nas, oprócz tego, że wszyscy robimy komiksy internetowe, a część jeszcze robi takie tradycyjne, łączy to, że pracowaliśmy wspólnie od początku nad magazynem Kolektyw, bo tak naprawdę wokół tej inicjatywy wszystko się skupiało. Ta ekipa, która pracuje nad Kolektywem, jest teraz dużo większa, ponieważ już pracują z nami ludzie, którzy na stronie Net Kolektywu nie figurują w żaden sposób. No ale to generalnie dobrze, że ta inicjatywa się rozszerza, że przychodzą nowi ludzie, że się pojawiają nowi autorzy, nowe twarze, bo to w jakiś taki powiew troszeczkę świeżości wnosi. Tak, no to jest po prostu grupa znajomych, którzy gdzieś tam się spotykają. Większość z nas zna się na żywo. Spotykamy się, jeżeli mieszkamy daleko, no to spotykamy się zwykle 2 razy do roku na konwentach komiksowych. Jeżeli mieszkamy bliżej, no to wtedy po prostu umawiamy się gdzieś tutaj w Warszawie na piwo. Idziemy, gadamy. Zwykle wygląda to tak, że idziemy i zbawiamy polski komiks, a potem radośnie upijamy się z tej okazji, no bo udało nam się zbawić polski komiks.
A zbawienie nie przychodzi.
Ponieważ z tego nigdy nic nie wychodzi, więc musimy takie spotkania powtarzać przynajmniej raz w miesiącu.
Może kiedyś dojdzie do zbawienia i wszyscy będą szczęśliwi?
Nie. Boję się, że to jest takie środowisko, które, tak jak chyba w ogóle Polacy czują się dobrze w byciu cierpiętnikami, w walczeniu o za straconą sprawę, to i polski fandom komiksowy czuję się najlepiej, kiedy może ponarzekać, bo to jest wydanie za ekskluzywne, to ma za twardą okładkę, to za miękką, to ma za błyszczący papier, tamto znowuż jest w za cienką folię zapakowane, to jest za drogie, to jest za tanie. ten by chciał za 1000 zł wydanie, a tamten by chciał za 120, bo przecież wszystkiego nie może kupić. Tak naprawdę jak się prześledzi takie miejsca typu właśnie chociażby forum Gildii, prawdopodobnie jedno z największych polskich for komiksowych, to wszystko skupia się wokół narzekania, wokół sporów, co by ktoś chciał i dlaczego to jest źle. Wystarczy spojrzeć na przypadek komiksu Prosto z piekła. W ogóle nie powinienem mówić Prosto z piekła, bo polski tytuł jest żenujący, w ogóle jest okropny i tak naprawdę to się powinno nazywać From Hell, no bo jakim prawem ktoś przetłumaczył tytuł na polski, wydając komiks w Polsce. Straszne spory, że to, że tamto, że tu w ogóle okładka za twarda, za miękka, że czegoś brakuje, że były dodatki, że nie było dodatków i to tak w kółko jest. Jakby jest bardzo sfarny fandom.
Jakby się dawali jakieś nie wiem, filmy na przykład, to może ktoś by to brał. Bo nie wiem, jak to wam schodzi osobiście, nie trafiłem. Trafia, kupuje ktoś to, zbiera.
To jest tak, ja nie narzekam, bo ja trzymam łapę na kasie całego tego przedsięwzięcia, jakim jest Net Collective i Dolna Półka, która wyrosła z Net Collective. Dolna Półka tak naprawdę to była jakaś tam pochodna, powiedzmy, Net Collective'u. Okazało się, że no, demokracja dobra jest tak jak w rzeczywistości, tylko na papierze i nie da się w 10, 12 czy 15 osób decydować o wszystkim, więc po prostu myśmy we trzech z Jankiem Mazurem i z Grzesiem Krajewskim, Robertem Sienickim, przedstawiał się kiedyś i tak, postanowili zrobić z tego redakcję na bazie tych czytelników, których mieliśmy już dzięki kolektywowi, zacząć wydawać też na papierze inne komiksy, też ludzi z tej samej ekipy dokładnie. To schodzi, tak, jak najbardziej schodzi. Pierwszy kolektyw wyprzedał się między konwentami, drugi kolektyw też wyprzedał się między konwentami. Pierwszego, prawdę mówiąc, to ja mam tylko swój autorski egzemplarz, nie mamy nawet w archiwum. Dwójki i trójki mamy po dwie sztuki w archiwum, trójka też zeszła bez większego problemu. Z bieżących rzeczy, no to zostało mi kilkanaście numerów Kwazia, zostało mi kilkanaście sztuk Rycerza Janka i parę sztuk Bossy i Bosso, którzy byli wydani wcześniej na wiosnę. Tylko, że, no bądźmy szczerzy, to trudno powiedzieć, czy to jest dobrze, że sprzedało nam się 200 sztuk komiksu, bo my tu mówimy o takich nakładach. Produkujemy komiksy w nakładzie 200 sztuk, jeżeli one się sprzedadzą, to jest fajnie, bo nas wtedy na przykład zwraca nam się wszystko, stać nas na to, żeby pojechać do Łodzi, zapłacić za stolik w Łodzi i żeby jeszcze wyjść na piwo i zjeść obiad. I to w zasadzie jest tyle, z tego nie ma pieniędzy.
Ale jest przyjemność.
Jest chyba przyjemność. Jeżeli zostają jakieś pieniądze, no to jest wtedy coś, co można władować w kolejny projekt. Rycerz Janek na przykład sprzedał się bardzo dobrze. Ja wiem, że są bardzo duże zastrzeżenia techniczne niestety do niego i sam złapałem się za głowę, jak otworzyłem zeszyt. Tutaj pozwolę sobie Janka Mazura napiętnować. On pojechał, przeglądał wydruk próbny i nie zwrócił uwagi na to, że Apple są źle zadrukowane. Na Apple'ach niestety wychodzą pasy z maszyny drukującej. Wygląda to koszmarnie, ale już się z tym nic nie dało zrobić. W momencie, kiedy odbieraliśmy cały nakład i okazało się, że tak jest, no to było już za późno, bo myśmy go odbierali kilka dni przed konwentem w Łodzi. Nawet gdybyśmy chcieli, to nie zdążylibyśmy wydrukować go jeszcze raz. Będę się starał dopilnować, żeby w wiosennym jakimś takim rzucie, jeżeli coś będziemy mieli na WSK, to żeby tego nie było. I Rycerz Janek był na tyle dużym sukcesem, że dzięki niemu będziemy w stanie na przykład sfinansować kolejny zeszyt jakiegoś kolejnego twórcy bądź zespołu twórców. To się troszeczkę kręci. Jeśli chodzi o kolektyw, to myślimy troszkę nad zmianą formuły, ponieważ taki pomysł na antologię, on jest całkiem niezły, ale są już magazyny w Polsce komiksowe, które z powodzeniem to realizują dużo lepiej niż my. Chociażby Jeju, Tomka Pastuszki, które bardzo dobrze sobie radzi. Jest B5, które ostatnio tak troszeczkę chyba też straciło oddech, tak samo jak my i czwartego numeru jakoś tak nie widać. No mam nadzieję, że albo będzie w Warszawie, albo jak nie, no to najpóźniej w Łodzi. Jest Machine Mikołaja Tkacza, który jest takim bardzo undergroundowym, najbardziej zinowym chyba pismem teraz. Bardzo chwalonym. Także no, dla nas formuła antologii chyba przestaje się sprawdzać tak naprawdę. Będziemy szli w troszeczkę inne rzeczy. Na razie nie będę zdradzał, co myślę, że można spokojnie liczyć na to, że motyw drogi znowu zabawi się w pudelka i znowu, tak jak w przypadku paru innych naszych produkcji, któryś z chłopaków coś tam szybko przedpremierowo chlapnie bez naszej wiedzy i zgody.
No ale, czyli to jest zachęcenie, żebyście przyglądali motyw drogi, może coś wychwycimy.
Konrad już wie pewne rzeczy, także należy liczyć na to, że w którejś z ich komiksowych niedziel coś takiego wypłynie. Ja zachęcam, bo mam nadzieję, że ta zmiana formuły, ona nie dokona się jeszcze teraz w najbliższym numerze. Będziemy tylko robili pewne ruchy. Dopiero od numeru 5 chcemy wystartować z zupełnie nową formułą, z zupełnie nowym materiałem. To jeszcze jest kwestia najbliższych paru miesięcy. No i prawdopodobnie, ponieważ mamy jakiś tam zapas finansowy, będziemy szukali kolejnego jakiegoś zespołu twórców z gotowym produktem takim zeszytowym. Bossy i Bosso zebrali różne opinie, ale większość ludzi twierdzi, że to była fajna inicjatywa, bo była zwieńczeniem takiej kilkuletniej pracy Dębskiego i Dzidkowskiego w internecie. I to była bardzo dobra, bardzo poważana seria. Rycerz Janek, który pojawiał się w kolektywie, to był autorski twór Wolskiego, potem Mazur i Sienicki dołączyli do niego jako scenarzyści. I pierwszy odcinek Rycerza Janka też zebrał dosyć dobre opinie. Miał tam pewne jakieś choroby wieku dziecięcego, ale nic, co powinno nas zrażać. Ja czytałem scenariusz do drugiej części, bo oni go parę tygodni temu rozesłali po kilku osobach i muszę przyznać, że jest dużo lepszy. Czekam teraz, aż Igor weźmie się porządnie do roboty i to narysuje i myślę, że będzie, no, będzie dużo lepszy od pierwszego zeszytu. Natomiast jeśli chodzi o Kwazia, którego zrobili Gizicki z Nowackim, no to już jest... Piotrek Nowacki sam w sobie to jest uznana marka. To jest facet, który dostaje nagrody w Łodzi. To jest facet, który ma dużo rzeczy na koncie, bardzo dużo komiksów, między innymi z Bartkiem Sztyborem. Daniel Gizicki to też nie jest człowiek obcy w polskim komiksie. I Kwaziu był taką produkcją specyficzną, takim horrorem na wesoło. To było takie trudne połączenie, ono nie wszystkim podeszło. Natomiast myślę, że tutaj spokojnie patrząc na sprzedaż tego tytułu, mogę powiedzieć, że on był sukcesem, bo gdyby rzeczywiście nie był dobry, to po prostu by nie zszedł. Tymczasem, tak jak mówię, zostało mi dosłownie kilkanaście sztuk i ludziom to się podobało. Także chcemy celować właśnie w coś takiego. Prawdopodobnie... To jest tak, duża część ludzi, mniej więcej w moim wieku, wychowywaliśmy się na zeszytówkach z TM Semika. I mnie osobiście idea taniego, kosztującego powiedzmy 10-12 zł zeszytu bardzo pasuje. Ja nie cierpię komiksów, które kosztują 120 zł, jeżeli można byłoby je wydać dużo taniej. I rozumiem na przykład kolekcjonerów, którzy uważają, że komiks jest tak świetny, że musi mieć twardą oprawę, kredowy papier i tak dalej, a dla mnie liczy się czytanie. My nie wydajemy rzeczy, które zasługują, w cudzysłowie zasługują na kredowy papier i twardą oprawę. Chodzi o to, żeby były tanie i żeby były skierowane do masowego odbiorcy. Masowy odbiorca nie kupuje komiksów za 120 zł.
A masowym odbiorcą jest, macie jakąś grupę docelową? Czy masowym odbiorcą jest młody chłopak, młoda dziewczyna, czy ojciec jakiś tam wiek 40 lat, czy może nawet do staruszków, bo to... Nie wiem, jak to jest dokładnie. Nie wiem, czy staruszki czytają aktualnie komiksy.
A nie wiem, czy staruszki, więc staruszkowie czytają komiksy. Trudno jest mi powiedzieć. Wiem, że bardzo dużo ludzi, których znam, którzy czytają komiksy, to są ludzie w moim wieku bądź trochę starsi, czyli już ludzie 30 parę lat. Tak samo jak część twórców, to się tak wydaje, no ale generalnie rzecz biorąc, to jest ekipa, która już nie ma lat nastu, nie ma nawet lat 20. Ludzie tacy jak Śledził KRL, jak Maciej Pałka, to są wszystko 30-latkowie i to zależy z jakim produktem, prawda? Wiadomo, że Bossy i Bosso na przykład był skierowany do grupy odbiorców, którzy znali ich z internetu. To była bardzo różna grupa, nie da się ich sklasyfikować, nie da się powiedzieć, że to byli na przykład nastoletni chłopcy, czy to były studentki uczelni wyższych. To byli ludzie, którzy gdzieś znali ich z forum Wraka, z forum Gildii. Tak samo jest na przykład z odbiorcami kolektywu. Większość z tego to są ludzie młodzi, licealiści, studenci, ale dlatego, że to są ludzie, którzy czytali komiksy autorów, którzy w kolektywie publikują.
Nie, no bo oni mają po prostu dostęp do internetu, więc chyba to jakoś działa. No, osoba, która nie przegląda internetu, nie siedzi, nie surfuje, no raczej ciężko jej trafić na coś takiego.
Na komiks internetowy tak. Na sam komiks też. Ja... Generalnie rzecz biorąc, komiks jako taki, tu może w Warszawie tego tak nie widać, bo my mamy tu kilka specjalistycznych sklepów, są Buce z Metra, jest bardzo dobry sklep na Alejach Niepodległości, ale ja na przykład nie cierpię Empików. Nie wiem, jak jest w Empikach w centrum, bo nie bywam, ale Empiki na przedmieściach i w miastach satelickich to jest koszmar. Ostatnio, przedwczoraj próbowałem kupić Lu, nauczony doświadczeniem, że na półce nie będzie, poszedłem zapytać do informacji. Okazało się, że nie ma tego w systemie i dopiero następne moje 15-minutowe przegrzebywanie półek z magazynami dla dziewcząt pozwoliło mi go znaleźć. To, co się dzieje w Empikach, jeśli chodzi o umieszczenie komiksów, tam jest miszmasz, poplądanie z pomieszaniem.
Nie, to Empiku się chodzi po prostu czytać nowości, przynajmniej ja tak robię.
No tak, jest duża grupa ludzi, którzy piętnują czytanie nowości, bo tak naprawdę jeżeli
ktoś... Przeglądanie, coś takiego.
Jeżeli ktoś idzie, przegląda i rzeczywiście kupuje, to jest troszeczkę podobne do takiego nie do końca pozytywnego procederu, jakim jest ściąganie skanów. Ja się przyznaję, że sam to robię. Bardzo często, decydując się na zakup jakiejś pozycji, ja czytam głównie i kolekcjonuję Batmana. Więc w Polsce nie mam czego szukać, bo to, co robi Egmont z licencją na Batmana, woła pomstę do nieba. W zeszłym roku wydali prawdopodobnie najgorszy komiks z Batmanem w historii, czyli Batman i Syn. To jest zbiór kilku historii, które nie trzymają się kupy, poza tym, że mają jednego wspólnego bohatera i tak koszmarnych bredni dawno nie czytałem. Egmont przeciął go na pół i brakuje pół albumu. Dużo ludzi zastanawia się, z tego co wiem, że może gdyby wydrukowali cały album, to by było wiadomo, co chodzi w tej historii. Zdradzę wam tajemnicę. Nie wiadomo. Nawet jeżeli przeczytacie drugą część, to i tak nic więcej się nie dowiecie. W drugiej części występuje szatan, którego zabija Damian i który jest Batmanem. I nie pytajcie dlaczego. No. Dlatego ja bardzo często sprawdzając coś, co chcę kupić, ściągam skany, przeglądam i wtedy rzeczywiście kasuję i podejmuję decyzję o tym, żeby ściągnąć album. Bo mimo wszystko jest to cały czas bardzo czasochłonna impreza. Nie jest tak droga jak kiedyś. No może teraz, kiedy dolar znowu skoczył. Pamiętam, że Prosperity było w połowie zeszłego roku, kiedy opłacało się bardziej ściągać oryginalne komiksy niż kupować polskie wersje, bo było po prostu taniej.
No bo pamiętam w Metrze oni ściągnęli tego niesamowitą ilość. Bo ja pamiętam, choć przychodziłem do nich, oni cały czas na zapleczu przeglądali figurki komiksowe, bo taniej, bo można kupić.
Tak, tak, i to był bardzo dobry okres. Ja wtedy wzbogaciłem się o całą jedną półkę komiksów. To paczki, pamiętam, które ściągaliśmy, to szły w kilogramy. To były potworne ilości trade'ów. I generalnie co tydzień, co dwa robiliśmy jakieś zamówienia. No więc wracając, trudno mi powiedzieć, do jakiego odbiorcy to jest skierowane. To jest tak, że każdy projekt jest skierowany do jakiegoś konkretnego odbiorcy. Tak jak Kwaziu skierowany był do ludzi, którzy kojarzyli twórczość Daniela, do ludzi, którzy kojarzyli twórczość Piotrka, do ludzi, którzy czytali poprzedniego Kwazia, którego zresztą też Piotrek ilustrował. Rycerz Janek tak naprawdę był chyba najbardziej tak ukierunkowany, bo był pisany z myślą właśnie o młodych ludziach. To jest dosyć konkretny gatunek, bo to jest fantazy humorystyczne, więc był nastawiony raczej na ludzi, którzy w takich klimatach się poruszają. Myśmy mieli patronat portalu właśnie takiego parającego się fantastyką. Natomiast to taki jeden przypadek. Nie wiem, kto nas czyta. No, na konwentach przychodzą różni ludzie. Na konwentach przychodzą tacy ludzie, jacy są na konwentach. Przychodzą nastolatki, przychodzą dziewczyny pouśmiechać się do Igora i poprosić o autograf. Zdarza się, że przychodzi taki facet jak ja, bądź troszkę starszy, z córką, która jest trochę starsza od mojej. Kupuje coś dla siebie, przegląda, potem idzie do jakiegoś innego stoiska, kupuje coś dla niej. Różni ludzie. To nie jest jednorodna grupa. To jest troszkę tak jak z czytelnikami fantastyki, jak z czytelnikami Whartona, jak z czytelnikami Harry'ego Pottera.
No, to następną przerwę, żeby tak nie gadać. I właśnie zaraz dojdziemy do tego o komiksach, dzieciach i ogólnie jak to jest z tym wszystkim. A teraz tak, po staremu Motorhead Warhouse Blues. 1, 2, 3. Ja chciałbym dodać, że wy też możecie włączyć się do dyskusji, o coś zapytać Godaja. O wszystko mogą pytać?
O wszystko, Godajego, proszę cię.
Bo to jest...
Tak w ogóle to masz kijem po plecach ode mnie, bo ja nie zwróciłem wcześniej uwagi, ale zioł, które było na stronie Team Radia, ja w ogóle strasznie nie poważam określenia ziom, a tekst ziom, który pochodzi, o ile się nie mylę, z obecnego forum bitew komiksowych, dawnego forum Losuxa, ja po prostu go organicznie nie trybię.
Ja osobiście nie używam takich zwrotów, ale tak nie do niektórych to trafia. No
okej, okay,
przyciągam wzrok.
Ja się nie zorientowałem wcześniej. Ale aż mnie wczoraj targnęło, jak to zobaczyłem, stwierdziłem, że już nie ma sensu pisać do ciebie i...
Mógł zmienić.
I o to toczyć boje, bo to już i tak szkoda została zrobiona, no ale dobra.
W każdym razie nasz numer gadu 65 14 117 na naszej stronie też jest, możecie się włączyć, pytać, praktycznie o wszystko. Dobra, na temat komiksów i tak dalej, bo to zaczniemy prywatnie, bo na stronie CMD jest napisane, że rysujesz... Odkąd zacząłeś porządnie mówić i marzysz kredkami, mazałeś kredkami po ścianie, nie wiem jak jest teraz.
Teraz nie marzę kredkami, teraz mazanie kredkami po ścianie przejęła moja córka, na razie ma na koncie tylko kanapę, bo ścianę akurat to można podmalować. Od razu jeżeli ktoś z was przymierza się do dziecka albo ma dziecko, które zaczyna chodzić, to sugeruję, żeby zawsze trzymać ostatnią puszkę farby z malowania, nie wyrzucać, wierzcie mi, nie wyrzucaj się, to się przydaje.
To od czego? Co zaczynałeś rysować? Kwiatuszki, jakieś koniki?
Nie.
Batman?
Znaczy, najpierwszych rysunków nie pamiętam. Pierwsze, jakie moja dobra matka przychowuje, to są rysunki koparek. Pierwszym komiksem, jaki narysowałem, to był komiks na podstawie odcinka Pszczółki Mai, tego odcinka, kiedy oni znaleźli nad rzeką butelkę po lemoniadzie, Aleksander wlazł do środka i tak się opił, że z puchy nie mógł wyleźć. Zrobiłem coś w rodzaju siedmiostronicowego storyboardu i szczerze mówiąc nie wiem, czy on się zachował, ale to była pierwsza rzecz, jaką pamiętam. To jest tak, no ja rysuję teraz troszkę mniej, zawsze rysowałem dużo, natomiast ja nigdy nie potrafiłem tego robić dobrze i to mi nigdy jakoś tak za szczególnie nie wychodziło. To była jakaś taka pasja. Trudno jest mi powiedzieć, co skłoniło mnie do podjęcia decyzji, żeby się tymi moimi bazgrołami dzielić, bo ja się zawsze raczej czułem tak dobrze, powiedzmy, w tworzeniu opowieści, natomiast to, że to ja akurat ilustrowałem swoje rzeczy, to był pewnego rodzaju wymóg. Ja znałem stosunkowo mało ludzi, którzy rysowali i jeszcze mniej ludzi, którzy zgodziliby się zilustrować coś, co ja napisałem. Dlatego właśnie rysowałem swoje rzeczy sam. Dlatego sam rysowałem CMD, który jest takim projektem specyficznym, bo CMD w zasadzie od samego początku w całości było rotoskopowane. Jak się nie ma warsztatu, to się trzeba protezować. Ja się jakoś tak nigdy specjalnie z tym nie kryłem, zresztą to bardzo wyraźnie widać. Natomiast przymierzam się w najbliższym czasie do ruszenia z piątą, ostatnią serią i ona będzie właśnie pod tym względem inna. Ja do piątej serii piszę tylko i wyłącznie scenariusze. Rysunki będzie robiło czworo rysowników, ponieważ to będą cztery takie dłuższe, pięciostronicowe historie i każda z nich będzie, powiedzmy, poświęcona jednej z głównych postaci i każdą z nich zilustruje kto inny.
To chyba było, pojawiło się coś takiego, nawet moja znajoma, to jak Litka wychodzi z baru i jakaś ta dziewczyna, znaczy to Midare rysowała.
Tak, to rysowała Midare i w tej samej serii było... kilka innych występów gościnnych, między innymi Ausboli bloga rysował Nicun, też narysował dwuodcinkowy...
No Bele jest.
Tak, jak najbardziej. Tam parę osób robiło takie gościnne występy i właśnie dlatego ja podjąłem decyzję, żeby spróbować cały sezon zrobić siłami właśnie takimi wspólnymi z kimś. Staram się, nie wszyscy ludzie są dobrani, dlatego że nie wszystkie te historie są napisane tak naprawdę. Gotowa do realizacji jest jedna, druga jest w całości obmyślona i czeka na spisanie. Staram się dobrać rysowników tak, żeby pasowali do tych historii, do tych postaci. Uważam, że to jest coś ciekawego. No to jest tak troszeczkę jak z amerykańską serią, kiedy bardzo fajnie jest zobaczyć postać w interpretacji jakiegoś rysownika. Bardzo często jest tak, że zastanawiamy się, a jak ten bohater wyglądałby zrobiony, narysowany przez kogoś tam. I to chyba troszeczkę pod tym kątem.
A mi ciekawi jedna rzecz, bo jak gadaliśmy przez maila, to powiedziałeś, że niechętnie tak o CMD będziesz mówił. Tak samo jest nawet w tym, na plakacie. jakoś tak nie chcesz o tym mówić.
Czemu nie ma o czym mówić?
A to jest przejedzenie materiału, czy?
Chyba troszeczkę tak. To, że ja w pewnym momencie zawiesiłem robienie tego komiksu, to było spowodowane tym, że ta formuła w jakiś tam sposób się wyczerpała. No bo bądźmy szczerzy, no jak długo można robić żarty o facecie na wózku, o jarającym Blanty Rasta i o Jezusie i o aniołach? No w pewnym momencie, żeby już nie zarżnąć tego kompletnie, bo to przestawało być śmieszne, a pierwotnie miało być śmieszne, ja musiałem zrobić jakąś taką przerwę. I ten ostatni sezon, który się ciągnął tak koszmarnie długo, on chyba się półtora roku ciągnął, on był robiony tak z doskoku, jak wpadłem na jakiś pomysł. Jemu brakowało w związku z tym jakiejkolwiek spójności i on, te odcinki były raz lepsze, raz gorsze. Stąd właśnie takie poszukiwanie na przykład gościnni rysownicy, co uważam wyszło mu w miarę na dobre. To nie ma o czym mówić, to nie jest jakaś rewelacyjna seria, to nie jest nic specjalnego, tak naprawdę to taki dla mnie był poligon doświadczalny i zdobywając tam doświadczenia jakieś takie, ja się dużo rzeczy nauczyłem, a przede wszystkim może tworząc go ja poznałem całą masę ludzi i chyba tak naprawdę to jest ważniejsze, bo gdzieś tam zajawiłem się w środowisku i miałem okazję zacząć z ludźmi rozmawiać, zacząć się dzielić z nimi pasją. Okazało się, że takich jak ja jest więcej. Mhm. A
to zostawmy CMD. Jak ktoś chce, to może sobie poczytać i się reszty w sumie dowiem. A mi chodzi o to z tymi komiksami. Czy swojej córce będziesz podrzucał komiksy? Czy uważasz, że to jest jakaś dobra funkcja wychowawcza? To jest pytanie.
Nie wiem, czy komiksy to jest dobra funkcja wychowawcza. Wiem, że ja się nauczyłem czytać.
Też to napisałeś.
Dzięki temu właśnie, że...
A z czego się uczyłeś czytać?
Czytałem Christę. Janusz Christa, no, czytałem Kajkę i Kokosza. To było tak, że ja bardzo lubiłem książki od małego, tylko że kiedy ma się 3 czy 4 lata, to dzieciak no nie radzi sobie za dobrze z czytaniem jeszcze, prawda? Ja zacząłem czytać dosyć wcześnie, ale nie aż tak wcześnie. W związku z tym moja matka wpadła na pomysł, że może kupi mi komiksy, no bo tam są obrazki. Mógłbym siedzieć i oglądać. Natomiast no to skończyło się na tym tak, no mamo, ale co oni tu mówią, bo tu jest coś napisane. I ja musiałem po prostu nauczyć się czytać, żeby przestać zawracać jej głowę, bo ona oprócz tego, że była moją matką, no to jeszcze miała na głowie cały dom, pracę i mnóstwo innych rzeczy. Więc ja się na Chryście nauczyłem czytać. Myślę, że to jest fajny sposób dla dzieciaka nauczenie się czytać, bo to jest atrakcyjne, bo jednak w komiksach język opiera się głównie na dialogu, więc tak naprawdę mamy słowo mówione, które siłą rzeczy jest troszeczkę prostsze. No, nie mamy tam w poszukiwaniu straconego czasu, nie mamy opisów wielu rzeczy. Oczywiście, że ja no, nie dam dzieciakowi, jak ona sięgnie na półkę, nie dam jej...
Batmana
akurat zależy którego, chociaż to jest akurat dosyć brutalna seria. Nie dam jej rzeczy jakichś takich poważnych. Mam trochę rzeczy, które lubię czytać, takich troszkę obyczajowych. Mam też trochę rzeczy właśnie stricte humorystycznych. Zaczytuję się serią Lu, która mnie absolutnie zauroczyła i Egmont to wydał jako serię dla nastoletnich dziewcząt, natomiast powiem szczerze, nie znam ani jednej nastoletniej dziewczyny, która to czyta, natomiast znam całą bandę 20-30-paroletnich poważnych, twardych facetów, którzy... wielkich komiksiarzy, którzy zachwycają się tą historią i są nią tak samo zauroczeni jak ja, więc na pewno po coś takiego będzie mogła sięgnąć. Na razie półka z komiksami fascynuje ją o tyle, że to jest cała masa pięknych, kolorowych rzeczy, że ona czasem dostaje jakiś do ręki i może go poprzeglądać i tam są kolorowe obrazki, a oprócz tego dwie półki są wsadzone w folię. Wszystkie moje najstarsze zbiory są zafoliowane, więc ona podchodzi i przeciąga ręką po tej folii i ona wydaje taki uroczy, szeleszczący dźwięk. Dla półtora rocznego dzieciaka to jest coś.
No, ma coś. Chyba, że wiesz, podejdzie z nożyczkami, wetniemy, pokleimy, coś tu dorysujemy.
Nie, na szczęście udało się ją przekonać, że na przykład w książkach się nie rysuje, że o książki się dba. Książki no siłą rzeczy się niszczą, czasem się rozpadają, więc ona asystuje zawsze przy sklejaniu, przy naprawianiu i myślę, że to jej zostanie, ponieważ i Ala, moja żona i ja, my bardzo lubimy czytać, lubimy książki i mamy gdzieś tam wpojone jakieś poszanowanie, więc dziecko też poza tym pierwszym okresem, kiedy gryzło książki, to teraz raczej je szanuje. Nie ma takich niszczycielskich zapędów. Nie chcę w nich dorysowywać kredkami własnych historii. Także myślę, że nie.
No bo zainteresowało mnie to, bo ostatnio czytałem, że w ogóle Ministerstwo Edukacji nasze myśli właśnie w takiej wychowawczej funkcji komiksu. No powstały komiksy o zdobywaniu niepodległości. Był ten komiks Historia Orła Białego o początkach Polski. Potem były kilka antologii o powstaniu warszawskim. Znaczy to ma jakieś takie właśnie funkcje. Czy może pokazać ludziom coś o tym? Czy mogą się nauczyć czegoś
ja
z
myślę,
tego?
Że to w ogóle nie jest nowa sprawa, bo ja pamiętam z dzieciństwa przecież legendy polskie, które zresztą były jakiś czas temu wznowione, które były w kilku językach. Była taka seria upadłej już chyba i martwej na dobre Mandragory, bodajże to się nazywało Strażnicy Orlego Pióra, czy jakoś tak, więc pomysł na komiks edukacyjny, on jest dobry. Ja pamiętam, że nawet była taka seria podręczników do angielskiego zrobiona w całości w formie komiksu. To jest tak, na pewno dla młodego czytelnika to jest forma dużo bardziej atrakcyjna niż książka. Wiadomo, że są dzieciaki, które mają niesamowitą wyobraźnię i wolą przeczytać i coś sobie samemu wymyślić. Natomiast jest też taka grupa, która lubi, tak jak z oglądaniem filmów, mieć mimo wszystko część tego świata podaną. Komiks dla dziecka jest na pewno atrakcyjny, bo to jest coś kolorowego, to jest coś fajnego, przyciąga uwagę. Nie trzeba tyle czytać, bo czytelnictwo w Polsce jest takie, jakie jest. Dużo ludzi dorosłych ogranicza się do jednej książki w roku. Czytałem gdzieś taki katastrofalną wyniki ankiety. Tak, myślę, że to jest fajne. Myślę, że w to trzeba inwestować, tylko że to jest jeszcze tak. Komiks w Polsce pokutuje cały czas jako taka głupia rozrywka dla dzieci. Dla wielu dorosłych, w tym dla wielu pedagogów na przykład, pokutuje to jako prymitywna i taka ogłupiająca rozrywka. Ja pamiętam moich nauczycieli z podstawówki i z liceum, którzy uważali, że komiks to jest rozrywka dla kretynów, którzy po prostu nie potrafią czytać. No i nie da się walczyć z takim poglądem. Tego się nie da zmienić. My nie jesteśmy Francją czy powiedzmy Belgią, gdzie ta kultura czytelnicza jest wysoka, i gdzie, czy Japonią, gdzie komiksy czytają ludzie dorośli.
Ale u nas jest coś takiego nawet wśród moich rówieśników, że no komiks, no ale co to jest? No jakiś Kaczor Donald i może Batman i tylko tyle. Nikt więcej nie zna takich komiksów, powiedzmy tych ambitniejszych. Nikt na to nie trafia. No. Ostatnio te Władcy Much, tak?
To było jakieś... Chrystusie, proszę cię, nie.
Jeszcze ci powiem...
Nie, o Jezu, nie Władcy Much.
Miałem przy tym wpływ pewien, ale strasznie mnie boli coś takiego. To jest tragedia osobista.
Nie, no to jest masakra i rzeczywiście, to jest tak, gdybym był...
Ale miałeś komiks w rękach?
Tak, miałem komiks w rękach.
I pomyśl sobie, że teraz dzieci, które to czytają, bo to było właśnie targetem filmu, był pan bez wykształcenia jakiegoś większego, robotnik, który usiądzie przy tym, będzie słuchał tych przekleństw i on to zrozumie. Ale już komiksu z tymi wszystkimi błędami były dzieci w wieku szkolnym.
I trudno się w tym momencie dziwić, że ktoś mówi, że komiks to jest rozrywka dla kretynów, która ogłupia i tworzy społeczeństwo po prostu jakichś takich kompletnie cofniętych w rozwoju imbecyli. Bo rzeczywiście, jeżeli w życiu nie dałbym dzieciakowi Władców Much, chociażby dlatego, że bałbym się, że to mu złamie ortografię na całe życie.
No, tak to wygląda. Niepodobno. Ja na przykład osobiście siadłem przed tym i czytanie komiksu polegało nie na tym, co się dzieje, tylko na rozszyfrowaniu tych słów, bo nie mogłem. Ale podobno dyslektycy świetnie sobie z tym radzą, że im się to świetnie czyta.
No tak, bo już... Dyslektyk ma problem z rozszyfrowywaniem słów na co dzień, więc dla niego taka zabawa językowa nie jest niczym nowym. Natomiast uważam, że to jest złe. Uważam, że coś takiego należałoby napiętnować, że to trzeba tępić, dlatego że nie można w dzieciaku utrwalać złych wzorców. Nie można uczyć dzieciaka, że przeklinanie jest fajne, nie można uczyć dzieciaka, że celowe kaleczenie ojczystego języka jest fajne, nie można uczyć dzieciaka błędnej pisowni, bo to dzieciakowi zostaje. Dzieciak, który ma 6, 8, 10 lat, jemu to zostanie na całe życie. Jeżeli on się nauczy pisać w ten sposób, to on do końca życia będzie tak pisał, bo tego się nie da wykorzenić. To są wzorce, które zostają. Ja osobiście, abstrahując od tego, jakiej są jakości Władcy Much, ja tego nie rozumiem. Widziałem 2 razy po pół odcinka, bo po prostu więcej nie byłem w stanie zdzierżyć. To prezentuje sobą poziom dużo gorszy niż najnowsze sezony są w parku, które też poleciały na pysk. Natomiast, nie wiem. Jak najdalej od tego, na pewno nie jest to coś, co kiedykolwiek taka albo podobna inicjatywa w moim domu zagości, na pewno nie jest to coś, na co moja córka będzie miała w ogóle szansę kiedykolwiek się natknąć. W każdym razie nie za moim pośrednictwem, bo nie chcę dzieciakowi krzywdy zrobić.
No ja już wiem, że to chyba umarło raczej z tego, co ja ostatnio
gadałem
z ludźmi wydawnictwa. Umarł sam komiks, bo po piątym...
I bardzo dobrze.
Widziałem sam czwarty...
na grup po prostu...
Czwarty odcinek widziałem i na tym się skończyło. Władcy Mógł,
ziemi.
Oni teraz chyba do kina wchodzą, ale seria... Ja już nie widzę takiej fali zachwytu telewizyjnego.
Umarli. Bardzo, niech seria leci w telewizji. Generalnie ja oglądam mało telewizji, chociażby dlatego, że pracując w firmie robiącej telewizję mam przesyt i już nie chcę... No właśnie, bo jeszcze o jednej rzeczy przy okazji, skoro już jesteśmy w mojej firmie. Natomiast skończę. Bardzo dobrze, że ten komiks upadł, jeżeli rzeczywiście masz rację, jeżeli
mam nadzieję.
On upadł. I niech go szatan sodomizuje przez 90 dni pastuchem elektrycznym w piekle. Natomiast szkody, jakie ta seria wyrządziła fandomowi komiksowemu, są nie do ocenienia prawdopodobnie, bo to jest kolejny kamyczek do ogródka wszystkich tych, którzy twierdzą, że my jesteśmy prymitywnymi imbecylami, którzy nawet nie potrafią książki przeczytać i że to jest zła, okropna rozrywka, która tylko gorszy i niszczy światopogląd. No bo ten komiks taki był.
Ktoś powinien za niego zawisnąć.
Znaczy, ja wiem, kto za niego odpowiada i ten człowiek u siebie na blogu bardzo prosto powiedział, słuchajcie, dobrzy ludzie, przyszli, zapłacili, to jest robota.
No tak,
możecie mnie oceniać z punktu widzenia merytorycznego i wiem, że większość z was nie wzięłaby takiej roboty, ale to jest tylko robota, więc okej,
przynajmniej się
nikt
przyznał.
Nie musi wisieć za niego. Chodzi o to, że tutaj dla mnie to jest jakieś dno.
A jak już jesteśmy przy tych władcach, mów przy tych ekranizacjach, jak jest z ekranizacjami komiksów, czy... Bo u nas, naszego komiksu chyba nikt w polskiego jakiegoś komiksu nie przełożył na film, ale w Stanach
była ekranizacja Kajka i Kokosza, bodajże na podstawie Zamachu na Milusia, tak częściowo.
Była.
Ona przeszła trochę bez echa. Była ekranizacja Tytusa, Romka i Atomka, która też...
Osobiście nie byłem w stanie jej zdzierżyć. Dla mnie to było...
No ona zebrała takie sobie recenzje. Trudno powiedzieć, to tak akurat specyficznie. Ja osobiście w ogóle za tą serią nie przepadam. Nie czytałem jej za bardzo w dzieciństwie i nie bardzo teraz. Tym bardziej, że są takie głosy, że seria obecnie tak jest coraz słabsza jednak. Że Chmielewski
babcio
już troszeczkę...
Nie daje rady po prostu.
Że mu brakuje pary. Z ekranizacjami komiksu na zachodzie to też jest tak sobie. Ja z reguły unikam ekranizacji komiksów, dlatego że to niestety jest tak, że to jest biznes. I te komiksy przekładane są na film dla maksymalnie masowego odbiorcy, w związku z tym też dla najmłodszego. W związku z tym bardzo często wiele postaci w jakiś tam sposób kastruje się troszeczkę do tego, przynajmniej PG-13. No i są też rzeczy nieudane, na przykład dwa Hulki, o których ludzie różne rzeczy mówią. Sin City
właśnie.
Dosyć dobra ekranizacja ze względu na nowatorskość, nie tylko dla fanów serii, ale na przykład Spirit, którego robił już Sam Miller, jest podobno straszną kupą i
się nie ruszałem,
nie da się tego oglądać. To jest tak, podobno nawet dla fanów Spirita to jest dosyć problematyczna ekranizacja, że Miller nie dał sobie rady. Ja jestem w stanie w to uwierzyć, bo Miller nie daje sobie rady ostatnio jako scenarzysta według mnie. To jest zupełnie inna sprawa. Nie wiem, była dobra ekranizacja, jaką był Mroczny Rycerz.
No. X-Meni, Daredevil, tam jeszcze Spider-Man.
Nie oglądałem Spider-Manów, nie oglądałem Daredevila, widziałem X-Menów. To była niezła ekranizacja, ona była skierowana pod konkretny target, czyli pod nastolatków. Było mało krwi, przemoc była taka bardzo właśnie rysunkowa, komiksowa i generalnie rzecz biorąc to było takie ułagodzone. Trochę się boję, jak będzie wyglądała ekranizacja filmu o Rosomaku. No bo trudno jest tą postać odbrutalizować. Ta postać to jest facet, którego naturą jest brutalność. Ona nie leży w jego naturze, to jest jego natura. Więc zrobienie z tego filmu, który będą mogły oglądać 13-latki, znaczy, że trzeba postać przekreślić w całości i napisać ją od nowa, zupełnie inaczej. Więc tak naprawdę tutaj adaptacje, to tak jak trawestując powiedzenie o przekładach i kobietach. Piękne nie są wierne, a wierne nie są piękne.
A Hellboy? Jedynka, dwójka?
Widziałem tylko jedynkę, tylko że tutaj nie czuję się ładny wypowiadać, bo ja nie czytałem Hellboya. A. Film mi się podobał. Podobno dwójka była gorsza, bo poszła bardziej w efekty, bardziej w taką widowiskowość.
Wziął się za to El Toro.
Plastyczność.
Właśnie jest dużo jakichś dziwnych stworów wziętych skądkolwiek. No i same opcja, że Hellboy będzie miał dwójkę dzieci, no nie jest, przynajmniej mnie nie zachwyciła, no to jest...
Tak jak mówię, nie znam serii, bo nie czytałem, tylko wiem to co usłyszałem, bądź wyczytałem o samej serii. Brzmi to tak sobie, no bądźmy szczerzy, może takie jest zapotrzebowanie, może taki jest odbiorca, może dlatego Grant Morrison teraz tak koszmarnie, ordynarnie gwałci postać Batmana, robiąc z nim coraz gorsze kocoboły, bo może na to jest odbiorca, może ktoś rzeczywiście chce to czytać. To jest biznes, my tu się możemy przepychać trochę, że to jest sztuka, artyzm, cuda nie widy, ale tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie kultura masowa i co dobrego byśmy o komiksie nie powiedzieli, no to jest sztuka popularna, ale to się ma sprzedać.
Patrząc po Dark Knightie, da się to zrobić. Da się komiks przełożyć na to, żeby on był naprawdę porządny. Przynajmniej takie odniosłem odczucia, jak obejrzałem film.
To jest
film.
Tak. Ja nie jestem fanem Mrocznego Rycerza. Ja uważam, że to jest bardzo dobry film. Naprawdę bardzo dobry film, sensacyjny. Może pomijając scenę, kiedy 18-kołowiec przewraca się wokół własnej osi.
No, ale to się zdarza w każdym.
Okej. Okay, jestem prawdopodobnie jednym z największych antyfanów takiej interpretacji Jokera, bo uważam, że to jest zła interpretacja. Wcale nie uważam, że Heath Ledger stworzył jakąś niesamowitą kreację. Natomiast to był dobry film. To był bardzo dobrze zrobiony film, sensacyjny. Twórcy wiedzieli, pod kogo i co robią. I na przykład scena walki w garażu mnie zachwyciła. Gdyby Batman rzeczywiście istniał, to on według mnie tak by walczył.
Nie, no jest...
To mi się podobało.
Czyli film sam w sobie jest dobry, tylko że odcinając go od samej serii komiksowej w takim wypadku.
Tak, ale tego typu adaptacje trzeba rozpatrywać w oderwaniu. Tak jak filmy Bartona, one przepisywały troszeczkę genezę postaci. Pierwszy Batman też przepisywał genezę Jokera, która była bliższa na pewno temu oryginałowi komiksowemu niż kreacja Ledgera, ale też to nie było tak. Nie da się przenieść do kina tworu, który ma 80 lat i był kilka razy restartowany, jest w jakiś tam sposób w kulturze zakorzeniony. Trzeba go w jakiś sposób wyekstrahować i przenieść na inne medium taki ekstrakt. Chyba tak to trzeba zrobić.
Znaczy się da. To jeszcze o grach komputerowych, no bo na podstawie gier też są tworzone komiksy.
Ja nie gram. Nie, naprawdę mówiąc, ja nie gram.
A co o tym sobie? Znaczy jest tak, że albo się robi komiks i na podstawie komiksu grę, albo to jest tak, że komiks, film, gra, albo na przykład jak w Tomb Raiderze była gra, były komiksy, które ja uważam osobiście za całkiem niezłe, udane były.
Tomb Raidera znam tylko to, co było w Polsce, czyli takie dwa wydania w Mega Marvelu, Świt Synów Nocy i to pierwsze z genezą, kiedy Dan został Tomb Raiderem. Tfu, o Jezu, pomyliłem z Ghost Riderem.
No właśnie.
No to już po mnie.
Nie, o Ghost,
no
teraz... o Ghost Riderze nic nie mówię, bo ten
teraz,
film mnie strasznie
teraz
bolał.
Teraz już zupełnie. Widziałem oba filmy z Lara Croft. No to był taki bardzo uproszczony Indiana Jones. Ale to chyba była taka seria... I tak szczerze mówiąc, wydaje mi się, że na tle różnych ekranizacji gier komputerowych to ona wypadła całkiem nieźle, bo można było to obejrzeć nie grając w Larę i nie znając jej. Nie wiem, jak do końca mają się tutaj kwestie ekranizacji. Dużo ludzi wiąże jakieś tam obawy, a drugie tyle ludzi wiąże nadzieje z ekranizacją Strażników i z grą, która ma powstać. Gra, która jest o tyle ciekawa, że nie będzie kopiować akcji z filmu, tylko dzieje się wcześniej. Dzieje się w takim czasie, który w komiksie był gdzieś tam wspomniany w historiach dawniejszych, kiedy Rorschach z Puchaczem ramię w ramię jeszcze walczyli w starych, dobrych czasach ze zbrodnią. Wychodzi na to, że to będzie nawalanka, a to może tą grę uratować, bo jeżeli to będzie nawalanka bez jakichś przerośniętych, niespełnionych ambicji, to ta gra może być całkiem niezłą rozrywką, bez jakiegoś takiego zadęcia, które zwykle się nie udaje.
Ja pamiętam, całkiem nieźle oceniany, przeszedł bez echa, prawda? To był ten komiks 13 i powstała na jego podstawie gra. I ona była właśnie bardzo komiksowa i ona jakoś tak zebrała dużo dobrych opinii. A ja osobiście nie dotknąłem się do tego.
Nie widziałem tej gry, więc tak jak mówię, nie wypowiem się. Natomiast właśnie, czas pokaże.
To o popularności, rozpoznawaniu twórców internetowych komiksów za chwilę. No może przerwa mała. Mieliśmy mówić o tym, o czym mieliśmy mówić? O popularności. Masz jakąś ciekawą historię na temat popularności twórców. Możesz opowiadać.
To jest tak. Twórcy komiksów nie są wielkimi gwiazdami. To znaczy na pewno są tacy ludzie, którzy są rozpoznawalni bardzo w środowisku. Tacy ludzie jak Śledził, jak Mateusz Skutnik. Już pomijam tutaj takich dinozaurów polskiego komiksu, jak zmarły niedawno Krista, czy Chmielewski. Takich ludzi jak Rosiński, Polch, bo ich praktycznie każdy zna. Natomiast bycie twórcą komiksu internetowego to jest takie zjawisko, które określa się mianem e-celebrity albo micro-celebrity. Jesteś gwiazdą w bardzo małym zakresie, w bardzo małym środowisku. Z tego są śmieszne historie czasem. Moja ulubiona, którą pamiętam, kiedyś spotkaliśmy się w knajpie, w takiej większej ekipie, do tego stopnia, że prócz takich hardkorowych, twardych komiksiarzy przyszło trochę ludzi z zewnątrz. Pamiętam, że wtedy między nimi był Konrad Okoński od Kokoartu i za nim przyszło też kilkoro fanów jego twórczości i siedzimy tak, popijamy to piwo, wszystko jest fajnie i ja w pewnym momencie słyszę od jakiegoś nastoletniego dziewczęcia, od stałej słuchaczki ich podcastu: a ty w ogóle, ty to wyglądasz jak awatar Godaja.
No, jestem kopią.
Mogłem tylko powiedzieć, no tak, no wyglądam jak swój własny awatar, bo rysowałem go z własnego zdjęcia.
Nie, no trzeba powiedzieć, że tam wiesz, jestem po prostu jego kopią i tak dalej. To jest ciekawe.
To jest tak, jeżeli ktoś robi coś popularnego, to rzeczywiście jest rozpoznawalny. Jest to na pewno w jakiś tam sposób miłe dla tych ludzi. Kiedy pojechaliśmy do Łodzi, na przykład Igor Wolski podpisywał Rycerza Janka, to trudno by to nazwać oblężeniem, ale tam był ruch. On siedział przez parę godzin, rzeczywiście co chwila ktoś podchodził, tu może jakiś rysunek byś zrobił, może coś autograf. To jest fajne, kiedy czasem podchodzą ludzie, których kompletnie nie znasz i proszą cię o coś, bo gdzieś tam skąd cię kojarzą. To znaczy, że wszystko to, co się robi, nie idzie gdzieś w kosmos, tylko faktycznie dociera do ludzi. Natomiast no, tu nie porywałbym się na nazywanie tego sławą, bo żaden z nas, może z małymi wyjątkami, jakiś taki szczególnie sławny nie jest.
A da się na to dziewczyny wyrywać?
Nie wiem, nie próbowałem. Ja już okres wyrywania dziewczyn mam od paru ładnych lat za sobą. Także trudno mi powiedzieć. Można spróbować na pewno. Tylko pada pytanie, czy
ona wie, o co chodzi.
Czy ona wie, o co chodzi. Dziewczyny to jest grupa niestety w mniejszości w fandomie komiksowym. Jakoś tak się utarło, że mało dziewczyn czyta komiksy. W sumie nie wiadomo do końca dlaczego, bo oprócz produktów skierowanych stricte do dziewczyn, tak jak chociażby Imprint DC, czyli Minx, który wydaje w zasadzie tylko komiksy skierowane do dziewczyn, są różne inicjatywy i wiele z tych komiksów każdy może z powodzeniem czytać, no to dziewczyn jest mało.
Ja się głównie chyba dziewczyny wolą mangę jakoś tak.
Trudno jest mi powiedzieć.
Z tego co ja się spotykam, to głównie manga i on bardzo często też rysują, przerysowywują to co mają.
Całkiem możliwe, może dlatego, że to też jest tak, że nie czytają każdej. No, nie znam dziewczyn, które czytują na przykład Eden albo